Misja specjalna w RMF FM. Uderz i uciekaj, czyli katastrofa pod Dniepr.
Na początku chodziło o to, aby otworzyć drugi front we Francji. Dywizje radzieckie wykruszały się w bitwach pod Moskwą i Leningradem, a Niemcy, o czym donosił między innymi wywiad ZWZ, przygotowywali nową ofensywę, tym razem na Kaukaz. Stalin szukał pomocy u Winstona Churchilla, ale premier Wielkiej Brytanii nie miał ani nadmiaru dywizji, ani sprzętu i sam musiał prosić o wsparcie prezydenta Roosevelta. Kiedy więc w grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali Hawaje i Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, Stalin zakołatał o pomoc do samego prezydenta Roosevelta. A Roosevelt, idąc za radami swoich doradców, zgodził się takiej pomocy udzielić, bez względu na koszty. W kwietniu 1942 roku do Londynu przyleciał szef sztabu Armii Amerykańskiej generał George Marshall i Harry Hopkins, zaufany doradca prezydenta Franklina Roosevelta. Przywieźli ze sobą strategiczny plan wojny w Europie, którego pierwszym punktem była operacja o kryptonimie Sledgehammer. Planowano opanowanie francuskich portów w Breście lub Cherburgu oraz wybrzeży półwyspu Kotnin. Inwazja miała ruszyć wczesną jesienią 1942 roku. Głównym celem było odciążenie walczącej na południu Związku Radzieckiego Armii Czerwonej, ponieważ desant i otwarcie drugiego frontu miały zmusić Hitlera do przerzucenia dywizji ze wschodu na zachód Europy. Amerykanie w osobach prezydenta Franklina Roosevelta i szefa sztabu generała George'a Marshalla wierzyli w siłę amerykańskiej armii i powodzenie operacji. Zapomnieli, że ta armia jeszcze nie miała okazji sprawdzić się w bitwie. Jak więc miała sobie poradzić w tak diabelnie trudnej operacji, jaką jest desant morski? Natomiast bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z braków amerykańskiego sojusznika generałowie brytyjscy.
W świetle obecnej sytuacji atak na Francję we wrześniu 1942 roku jest po prostu fantastyczny,
tłumaczył brytyjski generał Alan Brooke. Ale Marshall nie słuchał brytyjskich argumentów. Według niego 5 amerykańskich dywizji, w tym 2 pancerne, były gwarancją powodzenia desantu morskiego. Natomiast zwycięstwo całej operacji inwazyjnej miało zapewnić wsparcie kolejnych 12 dywizji, już nie tylko amerykańskich, ale również brytyjskich i kanadyjskich. Mimo że Marshall przytaczał argument po argumencie, generał Alan Brooke i premier Churchill powiedzieli nie. Słabo jednak musiało wybrzmieć to nie, skoro Amerykanie wracali do Waszyngtonu pewni, że przekonali Brytyjczyków. Nic bardziej mylnego. Churchill i jego generałowie nie zamierzali angażować się w awanturę, która wedle prognoz mogła zakończyć się tylko masakrą żołnierzy na plażach. Przez następne 3 miesiące między Waszyngtonem a Londynem krążyły tajne raporty i pisma, które od czasu do czasu zmieniały się w burzliwe rozmowy, podczas których sojusznicy przerzucali się argumentami za i przeciw. Z tym, że Amerykanie upierali się nad terminem inwazji, a Brytyjczycy próbowali im wytłumaczyć, że desant skończy się katastrofą.
Churchill, jak i brytyjscy szefowie sztabu usilnie twierdzili, że desant na półwyspie Kutontau byłby zbyt mały, żeby pomóc Rosji, jak i zbyt słaby, żeby utrzymać półwysep,
zapisał historyk Martin Gilbert. Wreszcie 22 lipca 1942 roku prezydent Roosevelt i generał Marshall ustąpili. Operację Sledgehammer odwołano i, jak się miało okazać, słusznie. Ponieważ Niemcy spodziewali się inwazji w 1942 roku, o czym dokładnie mówiły raporty przesyłane między O.B. West, Abwehrą i Adolfem Hitlerem.
Inwazji można spodziewać się na odcinku wybrzeża między Dieppe a Havrem.
Wszystkie meldunki na temat spodziewanego desantu spływały do sztabu feldmarszałka Gerda von Rundstedta, czyli najwyższego dowódcy niemieckiego na zachodzie.
Podczas inwazji należy spodziewać się desantu spadochroniarzy i ataku samolotów myśliwskich. Sądzę, że nieprzyjaciel wykorzysta wszystkie samoloty, jakie posiada, nawet starsze modele.
Ta ostatnia uwaga była bezpośrednio skierowana do marszałka Göringa, szefa Luftwaffe. Rundstedt był pewien, że inwazja rozstrzygnie się w powietrzu, a jednocześnie miał wątpliwości, czy piloci Göringa poradzą sobie z asami RAF. Dlatego tak bardzo zależało mu na rzetelnych informacjach wywiadu. Nie mógł dopuścić do tego, by inwazja go zaskoczyła. Tymczasem w Wielkiej Brytanii powoli zapominano o operacji Sledgehammer, a zapominano tym łatwiej, że sztab imperialny opracował własny plan. Tym razem bez pomocy Amerykanów. Robota sztabowa rozciągnęła się na 6 długich miesięcy, tak więc dopiero w czerwcu wytyczne spłynęły do dywizji i brygad. Na początku lipca 1942 roku pułkownik John Danforth Slater, dowódca 3. Komando, pojechał do Londynu na spotkanie w sztabie.
John, szykujemy dużą operację na Dieppe. Chcielibyśmy użyć 3. Komando na wschodnim skrzydle.
usłyszał Slater od generała.
Jakie mamy zadanie?
Niemcy postawili baterię artylerii na wschód od miasteczka. Trzeba wspiąć się na stromy klif. Jeśli dobrze pamiętam, wy macie przeszkolenie wspinaczkowe.
Tak.
Musicie zniszczyć tę cholerną baterię. Dopóki tam stoi, żaden okręt nie podpłynie do plaż.
Wydawało się, że jest to najbardziej niebezpieczny punkt w niemieckim pasie obrony wybrzeża. Raporty wywiadu mówiły:
Dieppe nie jest silnie bronione. Pobliskie plaże nadają się do desantu piechoty i pojazdów opancerzonych, w tym czołgów.
Na podstawie rozmowy z generałem, pułkownik Darnford Slater zrozumiał, że powodzenie całej operacji zależy od sukcesu jego komandosów. I to nie napawało optymizmem. Już rzut oka na mapę i zdjęcia zrobione przez samoloty rozpoznawcze pokazało, że
klif wznosi się niemal pionową, 100-metrową ścianą ponad wodami kanału. Ta pionowa ściana nie nadawała się do wspinaczki, nawet dla nas. Musieliśmy poszukać innej drogi.
W ciągu następnych dni przestudiowano mapy, dokładnie przeanalizowano zdjęcia lotnicze i okazało się, że
po obu stronach baterii, w odległości około kilometra, ciągnęły się dość głębokie parowy, z których już nieco łatwiej byłoby nam dostać się na szczyt.
Szkoda, że podobną skrupulatnością nie wykazali się oficerowie wywiadu armii. Przyszłość miała pokazać, że przygotowana przez nich ocena niemieckich pozycji obronnych była fatalna. Na fotografiach wykonanych przez aparaty samolotów rozpoznawczych nie zauważono wkopanych w klify stanowisk karabinów maszynowych. To po pierwsze. Po drugie, przydatność plaż do desantu oceniono tylko na podstawie zdjęć zrobionych przez kogoś w czasie wakacji. W rezultacie błędnie oszacowano siły Niemców i źle oceniono teren. Do tego należy jeszcze dodać zmiany w planach operacji wymuszone przez, nazwijmy to ogólnie, czynniki zewnętrzne. Bombardowanie plaż i samego miasteczka ograniczono do minimum. Powody tej decyzji były dwa. Po pierwsze, obawiano się wysokiej liczby ofiar wśród miejscowej ludności. Po drugie, aliantom brakowało samolotów. Trwające wciąż bombardowania strategiczne Niemiec miały bezwzględny priorytet. Każdy sprawny bombowiec miał latać nad Rzeszę. Do ostrzeliwania brzegu od strony morza przydzielono tylko 8 niszczycieli. Uznano, że pancerniki byłyby narażone na zbyt wysokie ryzyko trafienia, manewrując blisko wybrzeża. I ostatnia sprawa. Operacja spadochronowa, zależna od pogody, została odwołana. To dlatego zaproszono do akcji komandosów pułkownika Slatera. Pułkownik Slater wiedział, że bierze udział w przygotowaniach do większej akcji. Nie znał jednak szczegółów. Nie wiedział zatem, że kryptonim Jubilee miał być operacją typu uderz i uciekaj. Nie chodziło więc o zdobywanie przyczółka i przygotowanie do wyzwolenia Francji i wielką ofensywę na Rzeszę. Liczono na pobicie Niemców i zagarnięcie setek jeńców oraz broni i sprzętu. Ponadto sukces aliantów dobrze wyglądałby w prasie. Lądowanie zaplanowano na 6 plażach, 4 przed samym miastem i 2 odpowiednio na wschodniej i zachodniej flance. Plaże otrzymały kolorowe kryptonimy. Główne uderzenie miało spaść na plażę czerwoną i białą. To zadanie otrzymała 2. Kanadyjska Dywizja Piechoty, niecałe 5 tysięcy żołnierzy. Wsparcie miało im zapewnić 58 czołgów Churchill, samoloty i okręty oraz 2 bataliony komandosów. Pułkownik Darnford Slater ze swoim 3. komando miał lądować na plaży żółtej. Na razie jednak przeniósł oddział do małego miasteczka Seaford, nad którym często pojawiały się nisko przelatujące rozpoznawcze samoloty Luftwaffe. W ten sposób feldmarszałek Rundstedt sprawdzał, co dzieje się na południu Anglii. Odkryto koncentrację statków desantowych i okrętów w portach południowej Anglii. W końcu natrafiono na wzmożony gwar w Eterze. To wszystko zmusiło feldmarszałka Rundstedta do postawienia dywizji niemieckiej w stan podwyższonej gotowości bojowej. Bataliony Wehrmachtu rozmieszczono wzdłuż plaż miasto i port broniła ciężka artyleria i gniazda broni maszynowej ukryte w jaskiniach klifowych. W ten sposób Rundstedt zabezpieczał wszystkie prawdopodobne miejsca desantu. 17 sierpnia 1942 roku w krzyżówce zamieszczonej w brytyjskim dzienniku Daily Telegraph pojawiło się pytanie: port francuski, poprawne rozwiązanie, powinno mieć 6 liter. Czy był to spreparowany przez agentów Abwehry meldunek dla feldmarszałka Rundstedta? Następnego dnia wieczorem zaczął się załadunek żołnierzy na statki desantowe.
Okrętowało się tylu Kanadyjczyków, że trzecie komando musiało pół godziny stać w kolejce do portu.
Skarżył się pułkownik Slater. Do godziny 3.30 po północy rejs odbywał się w miarę sprawnie, ale dokładnie o tej porze nad flotylną desantową rozbłysła flara. Zrobiło się jasno jak w dzień i zdumiony pułkownik Slater zauważył w oddali sylwetki okrętów. A ponieważ już po chwili z ich strony padły pierwsze salwy, było jasne, że to Niemcy. Część barek zatonęła, część się pogubiła. Niewielki okręt, na którym płynął pułkownik Slater, został trafiony i dryfował. Dopiero o świcie Slater z innym oficerem przesiedli się na barkę od dowodzącego operacją generała Robertsa. Dowiedzieli się, że sytuacja na plażach jest fatalna. Desant rozpoczął się 19 sierpnia o godzinie 4:50. Niemcy przywitali Kanadyjczyków ogniem karabinów maszynowych, moździerzy i armat. To był nadzwyczajny, celny ogień. Tonęły barki desantowe, na plaży ginęli żołnierze, czołgi Churchill grzęzły w sypkim gruncie żwirowo-kamienistej plaży. Wystarczył jeden celny strzał z działa, aby je zniszczyć. Później, już po bitwie podczas przesłuchania, niemiecki żołnierz zeznał.
Spodziewaliśmy się inwazji, dlatego specjalnie sprowadzono 4 bataliony karabinów maszynowych.
Inni żołnierze znów mówili, że przygotowania na przywitanie sił inwazyjnych trwały od kilku tygodni. To wszystko tylko potwierdza determinację feldmarszałka Rundsteda. A jednak w pierwotnym planie operacji, tym całym niemieckim arsenałem powitalnym, miały się zająć Royal Navy i RAF.
Powiedziano nam, że miasteczko zostanie zbombardowane tak mocno, że charakterystyczne zabudowania zostaną zburzone.
Opowiadał pewien kanadyjski żołnierz.
Z miejsca jednak uderzyło mnie, że wszystko wygląda dokładnie tak, jak nam opisano. Nawet witryny w sklepach wydawały się nietknięte.
Niemcy od początku bitwy mieli przewagę, a tymczasem generał Roberts popełnił kolejny błąd. Tym razem winna była zasłona dymna ustawiona przez okręty wspierające desant. Nie widząc, co dzieje się na plażach, generał postanowił działać według pierwotnego planu. To znaczy, wysyłał na plażę kolejne jednostki. Nie wiedział, że pcha je w pułapkę bez wyjścia. Pewien oficer, widząc rzeź na plaży, wydał rozkaz odwrotu. Chwilę później nie żył trafiony zabłąkaną kulą, lecz swoich żołnierzy ocalił. A co działo się z komandosami pułkownika Slatera? Tylko 18 ludzi dotarło na brzeg we właściwym miejscu. Mimo to na jakiś czas udało im się skupić na sobie uwagę niemieckich dział. Niemcy stracili orientację w sytuacji do tego stopnia, że zaczęli chaotycznie strzelać we wszystkie strony. Komandosom zabrakło jednak amunicji i wsparcia, wobec czego w końcu musieli się wycofać. Natomiast pułkownik Slater do końca bitwy kręcił się przy generale Robertsie.
Z garstką ludzi, która mi pozostała, niewiele mogłem poradzić. Do końca dnia włóczyliśmy się po okręcie.
O godzinie 11 pod ciężkim ostrzałem rozpoczęło się wycofywanie z plaż, które trwało mniej więcej do godziny 2 po południu. Straty były wysokie, 3367 zabitych, rannych lub wziętych do niewoli Kanadyjczyków i 275 brytyjskich komandosów.
Pierwsze 3 litery nazwy miasta Dieppe to D-I-E. Die. Gdy dotarliśmy do plaż, zaczęliśmy ginąć jeden po drugim.
Dyskusja o przyczynach katastrofy rozpoczęła się praktycznie od razu. Winnych, jak zwykle, szukano wszędzie, przerzucając się odpowiedzialnością. Wskazywano na nielubianego wśród brytyjskiej generalicji admirała Louisa Mountbattena. Ale czy słusznie? Pierwotny termin rajdu naznaczono na przełom czerwca i lipca 1942 roku, lecz zła pogoda uniemożliwiła desant przez następne 3 tygodnie. Problem polegał na tym, że o miejscu desantu wiedziało już blisko 10 tysięcy żołnierzy. Stąd prosty wniosek, że ta informacja musiała też dotrzeć do Niemców. Dlatego postanowiono z operacji zrezygnować. Decyzja była już podjęta i wydawało się, że akta odwołanej operacji trafią do archiwów, ale wtedy wyskoczył admirał Mountbatten z propozycją: spróbujmy jeszcze raz.
Ostatnią rzeczą, jaką mogliby Niemcy kiedykolwiek sobie wyobrazić, było to, że bylibyśmy na tyle głupi, aby ponownie przeprowadzić tę samą operację.
Argument karkołomny, ale jak widać podziałał. Plan rajdu postanowiono zrealizować. Być może nie doszłoby do tej operacji, gdyby pomysły admirała powstrzymał szef sztabu imperialnego generał Alan Brooke. Ale generał Brooke przebywał akurat na Bliskim Wschodzie. Do Londynu wrócił 5 dni po katastrofie, 24 sierpnia. Nie reagował również Churchill. Premier Wielkiej Brytanii potrzebował tej operacji. To miał być, mówiąc wprost, poligon doświadczalny.
Opinia generałów zmusiła mnie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu operacji desantowej na dużą skalę.
Pisał Churchill.
Potrzebowaliśmy materiału do analiz. Bez tego żaden poważny generał nie weźmie odpowiedzialności za planowanie głównej inwazji.
Katastrofa pokazała potrzebę użycia znacznie większej siły ognia podczas kolejnych desantów. W tym oczywiście bombardowania i ostrzału artylerią okrętową aż do momentu przekroczenia przez piechotę linii plaż. Po nieudanym lądowaniu przyszły sukcesy w operacjach desantowych w Afryce Północnej, na Sycylii oraz we Włoszech i oczywiście w tej najbardziej znanej 6 czerwca 1944 roku w Normandii. Ale czy rzeczywiście te sukcesy potrzebowały ogromnej ofiary, kilku tysięcy żołnierzy? Zaufany oficer Churchilla, generał Leslie Hollis, twierdził, że nie. Według tego oficera operacja Jubile była ogromną pomyłką i nigdy nie powinna dojść do skutku. Kto zatem zawinił?
Klęskę desantu pod Dniepr należy częściowo przypisać najwyższej gotowości Niemców dzięki licznym informacjom pochodzącym od służb rozpoznania radiowego i osobowego.
Pisał historyk Max Hastings. Dwa lata później, kiedy latem 1944 roku pułkownik John Danforth Slater przeprowadził własne śledztwo. Do jakich doszedł wniosków?
W centralnym sektorze Kanadyjczycy nie mieli im najmniejszych szans powodzenia. To była doskonała dywizja, ale brakowało jej wówczas bojowego wyszkolenia i doświadczenia.
Napisał we wspomnieniach.
Posłano ich do czołowego uderzenia na silnie ufortyfikowaną pozycję obronną bez wsparcia artyleryjskiego.
Drugą kwestią, którą postanowił rozwiązać pułkownik, była sprawa utrzymania w tajemnicy miejsca inwazji.
Dowiedziałem się, że na podstawie zdjęć lotniczych zdawano sobie sprawę z tego, że coś się szykuje. Żaden Niemiec jednak nie wiedział, kiedy i gdzie ma nastąpić inwazja.
Czy w rozwiązaniu tej zagadki miało pomóc Niemcom hasło z krzyżówki z dziennika Daily Telegraph? Przypomnijmy, na 48 godzin przed operacją autor krzyżówki pytał o port francuski na 6 liter. Brytyjskie Ministerstwo Wojny podejrzewało, że krzyżówka była wykorzystywana przez agentów Abwery jako nietypowy meldunek. Przeprowadzono wnikliwe śledztwo, angażując przy okazji kontrwywiad MI5 i okazało się, że był to tylko niezwykły zbieg okoliczności. Temat ucichł. Nikt już specjalnie nie zwracał uwagi na Daily Telegraph. Aż w maju 1944 roku znów w krzyżówkach tego dziennika pojawiło się już nie jedno, a wiele haseł związanych z operacją lądowania aliantów w Normandii. W tym słowo klucz Overlord. I znów jak poprzednio przeprowadzono wnikliwe śledztwo. Zaangażowano kontrwywiad, żeby przekonać się, że to kolejny przypadek. Ostatnim akcentem śledztwa była informacja zdobyta podczas przesłuchania dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Okazało się, że autor krzyżówki często pytał o hasła swoich uczniów. Wielu z nich mieszkało na tym samym terenie, co personel baz wojskowych Armii Amerykańskiej. Mimo, że dwa wnikliwe śledztwa zapewne przeprowadzili najwybitniejsi detektywi, godni następcy Sherlocka Holmesa, warto zastanowić się, czy przypadkiem jakiś oficer Abwery nie wpadł na pomysł zwerbowania niepozornego nauczyciela z prowincjonalnej szkoły w okolicy pełnej rozgadanych Jankesów?
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.